Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie, przystępujemy do rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tych niedzielnych kazaniach pasyjnych będziemy opierać się na ewangelicznym opisie, jaki pozostawił nam święty Jan. Ale na wstępie tego rozważania postawmy sobie bardzo ważne pytanie. Czym są ewangeliczne opisy męki Chrystusa? Czy są to reportaże, sprawozdania z wydarzeń, jakie miały miejsce blisko 2000 lat temu? Czy są to kroniki, zapisy dialogów, jakie wówczas miały miejsce? Jeżeli tak, to dlaczego ewangeliści tak bardzo różnią się między sobą w opisie poszczególnych faktów? Ewangelista nie pisze kroniki wydarzeń. On patrzy na wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa oczyma wiary. Chce przede wszystkim ukazać czytelnikowi, kim był Jezus. Akcentuje pewne szczegóły po to, aby wyjaśnić zbawczy sens tego wszystkiego, co się dokonało wówczas w Jerozolimie. Aby wyjaśnić zbawczy sens męki Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na Kalwarii. I aby zgłębić tą wielką tajemnicę naszej wiary, ewangeliści często posługują się językiem symbolicznym. Symbol zawiera w sobie o wiele głębszą treść niż reporterska relacja. Ewangeliczny opis męki Chrystusa ma przede wszystkim kształtować naszą wiarę. Ma wprowadzać nas w tajemnicę zbawienia. Ma ukazywać to, czego zwykły, szary świadek wydarzeń nie mógłby zauważyć, nie mógłby do końca zrozumieć. Idąc za myślą świętego Jana Ewangelisty, pragnę wam, drodzy bracia i siostry, przybliżyć zaledwie cztery proste symbole związane z wydarzeniami paschalnymi, jakie miały miejsce 2000 lat temu. Są to bardzo proste symbole, ale mające niezwykle ważne znaczenie dla współczesnego człowieka. Symbole, które pomogą nam spojrzeć głębiej na nasze życie, rozpoznać siebie pośród osób towarzyszących Jezusowi w drodze na Kalwarię i podjąć refleksję. Czy ja potrafiłbym zauważyć to, co istotne, to, co ważne, to, co Jezus chce mi powiedzieć przez swoją mękę i jak ja bym wtedy się zachował? Czy moje życie by się zmieniło w wyniku spotkania z Jezusem Chrystusem, tak jak zmieniło się życie wielu świadków Jego męki, śmierci i zmartwychwstania? Ale przecież było tak wielu mieszkańców Jerozolimy, było tak wielu tych, którzy przybyli na święta paschalne i widzieli Jezusa, widzieli, jak niesie krzyż, widzieli Jego śmierć i nic się w ich życiu nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ nie byli zdolni popatrzeć na te wszystkie wydarzenia oczyma wiary. A zatem dzisiaj, jak refleksja nad męką Pana naszego Jezusa Chrystusa wpływa na moje życie. Te symbole, które proponuję do rozważenia, to ogród, ognisko, napis i pragnienie. Najpierw posłuchajmy samego świętego Jana, jak opisuje początek męki Chrystusa. Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Drodzy czciciele męki pańskiej, był tam ogród. Z pewnością wielu z tutaj obecnych miało okazję być w ogrodzie botanicznym albo w jakimś innym ogrodzie. Jest to miejsce, w którym człowiek dobrze się czuje, gdzie można pospacerować, odpocząć, odetchnąć otaczającym pięknem, podziwiać wspaniałe kwiaty, rośliny, drzewa, posłuchać śpiewu ptaków. Ogród zawsze kojarzy się nam pozytywnie, jako miejsce, do którego chętnie wracamy. Ogród to miejsce, w którym kwitnie życie. Biblijny autor Księgi Rodzaju napisał, że człowiek stworzony przez Boga został umieszczony właśnie w ogrodzie. Możemy powiedzieć, przebywał tam w cieniu Boga, w Jego przyjaznej bliskości, podziwiając to piękno świata, który stworzył dla niego Bóg. Ogród był prezentem od Boga dla Adama, pierwszego człowieka. Był prezentem dla całej ludzkości. Ogród miał symbolizować dobroć Boga, Jego miłość, Jego czułe zainteresowanie losem człowieka. I oto ten właśnie ogród pewnego dnia stał się miejscem grzechu, miejscem buntu wobec Boga, miejscem wzgardzenia Jego dobrocią, miejscem odwrócenia się od Jego miłości. Człowiek żyjący w ogrodzie sprzeciwił się Bogu, Bogu, od którego otrzymał to przyjazne środowisko życia. Człowiek powiedział Bogu nie właśnie w ogrodzie. i tam ukrył się przed Bogiem, jak pisze autor biblijny. Oddalił się od Boga i w konsekwencji musiał opuścić ogród. Musiał zrezygnować ze szczęścia, jakim chciał go obdarować Bóg. I oto teraz znowu znajdujemy się w ogrodzie, który stał się miejscem grzechu, miejscem zdrady, miejscem zamachu na Boga. To właśnie w ogrodzie oliwnym, zwanym Getsemani, rozpoczyna się droga Jezusa na krzyż. Tutaj rozpoczyna się dramat człowieka. Nie tylko dramat człowieka imieniem Jezus, ale przede wszystkim dramat człowieka, który nie rozpoznał w Jezusie Boga. Tak jak kiedyś na początku w rajskim ogrodzie człowiek poddał wątpliwość dobre zamiary Pana Boga wobec siebie, tak samo uczynił teraz, odrzucając kolejną próbę wyciągnięcia ręki przez Boga ku sobie w geście pojednania. W ogrodzie Jezus został odrzucony jako Mesjasz, Syn Boży, Zbawiciel i został oskarżony jako zbrodniarz. I właśnie tutaj w ogrodzie rozpoczyna się misterium, które trudno ogarnąć ludzkim umysłem. Trudno także zrozumieć sercem. Bo wydarzenia, które Jan, Ewangelista, traktuje tak bardzo zwięźle, dotyczą każdego z nas. One dotyczą naszego życia i naszej wieczności. Ziemia, którą Bóg na początku stworzył, była dobra. Wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. Była ogrodem dla człowieka. Ale to człowiek uczynił ją miejscem przekleństwa. Na tej ziemi popełnił pierwszy grzech, a potem następny. Na tej ziemi Kain zabił Abla, ponieważ złe były jego uczynki. I właśnie dlatego Syn Boży także musiał przejść przez ogród zdrady, ogród grzechu i nienawiści, aby przywrócić mu pierwotne piękno, aby ziemia znowu stała się miejscem mieszkania Boga, jego przyjaznej bliskości z człowiekiem, aby ziemia stała się na powrót miejscem zbawienia. Nad ogrodem oliwnym zapadła już noc. W nocy trudno jest rozróżnić, kto jest kim. Dlatego Judasz i strażnicy przybyli tam z latarniami i pochodniami. Jednak światło, jakie przynieśli ze sobą, nie wystarczyło, aby rozpoznać Jezusa. Aby rozpoznać, kim jest Jezus, aby poznać, kim jest Jezus, potrzebne jest światło nadprzyrodzone, światło Boże, światło, które jest owocem wiary i modlitwy. Światło, które służy temu, aby oskarżyć człowieka, nie jest światłem, ale ciemnością. Dlatego wrogom Jezusa w niczym nie pomogło to fizyczne światło, jakie przynieśli ze sobą. Nie rozpoznali, kim On jest. Dlatego sam Jezus mówi do tych, którzy przyszli, aby Go aresztować: ja jestem. To niezwykłe wyznanie. W Ewangelii świętego Jana Jezus trzykrotnie powtarza: ja jestem. Nie mówi: ja jestem Jezus, którego szukacie. Mówi: ja jestem. To jest imię samego Boga. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi w płonącym krzaku, wypowiedział swoje imię: jestem, który jestem. I teraz Jezus wypowiada to samo imię, imię Boga. Ja jestem Bogiem. Majestat Bożego imienia powala na ziemię tych, którzy przyszli Go aresztować. Jak pisze Jan, skoro rzekł: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Cóż oznacza to imię Boga, ja jestem? Cóż oznacza to imię wypowiedziane przez Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Ja jestem oznacza, że Bóg jest zawsze obecny w historii swojego ludu. Ja jestem, to znaczy ja jestem z wami, ja jestem dla was, aby was prowadzić, aby dać wam życie, aby was zbawić, aby was uratować od śmierci. Imię Jezus znaczy Bóg zbawia. Jezus jest Bogiem, który zbawia. Jestem z wami, aby was przyprowadzić z powrotem do utraconego raju. Przyszedłem do ogrodu zdrady, do ogrodu grzechu, aby was stąd wyprowadzić do prawdziwego ogrodu, ogrodu życia, ogrodu piękna i dobra, do raju, do Królestwa Ojca. Kogo szukacie? Kogo szukali ci, którzy przybyli do ogrodu Getsemani? Szukali człowieka, przestępcy, niewygodnego nauczyciela, który rzekomo miał podburzać tłum przeciwko Cezarowi. Szukali człowieka, aby go zabić, aby go zniszczyć, aby go wyeliminować z historii. Nie szukali prawdy. Nie szukali życia, szukali śmierci, szukali pretekstu, aby zbawić, aby zgładzić tego, który był im niewygodny. Prawdziwy ogród to miejsce życia. W ogrodzie szuka się życia. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, nie tak dawno powiedział Jezus do Marty, siostry Łazarza. A ci, którzy przyszli do ogrodu Getsemani, szukali śmierci. Kogo szukacie? Kogo szukasz, bracie i siostro, w Jezusie Chrystusie idącym na śmierć? Czy szukasz człowieka strwożonego, przerażonego swoim losem, oczekującego okrutnych cierpień i śmierci, któremu należy okazać współczucie? Czy też patrzysz na Jezusa jako na Boga, który zwyciężył śmierć, który pokonał grzech, który mówi do ciebie: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kogo szukasz? Kogo rozpoznajesz w napotkanym na twojej drodze człowieku, który od 20 wieków nosi na swojej twarzy rysy Jezusa, Syna Bożego, najpiękniejszego spośród synów ludzkich? To ja jestem. Ja, twój Bóg, który przyszedłem, aby za ciebie oddać życie, aby za ciebie umrzeć, aby w tobie, w twoim sercu zakwitły Boże ogrody, prawdziwe królestwo dobra i piękna. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Przyszedłem, aby pokonać śmierć i odnowić życie w tobie, aby twoje życie stało się prawdziwym ogrodem. Ogrodem dobra, prawdy, piękna i miłości. Amen.